Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wczoraj weszliśmy w świat myśli, a dzisiaj chciałbym wam zaproponować, żebyśmy zajęli się innym światem, a mianowicie światem słowa. I na sam początek chciałbym, żebyśmy się zastanowili tak przez chwileczkę nad mocą jednego słowa, a dokładnie 2 słów. Jaką moc ma słowo tak i jaką moc ma słowo nie. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Powiem o tych najważniejszych, kiedy Syn Boży zstępował na ziemię i mówił: Ojcu, tak, zejdę na ziemię. Mówię o tym tak, które wypowiedziała Maryja w Nazarecie, kiedy Pan ją zapytał, czy chcesz być mamą mego Syna. Odpowiedziała: tak. Ale też mówię o tym jednym, jakże tragicznym nie, kiedy aniołowie, czyste istoty, czysta inteligencja, odpowiedziały Panu Bogu: nie, nie będę służył. I co z tego wynikło? Drodzy małżonkowie, wy też wypowiedzieliście w pewnym momencie waszego życia jakże ważkie tak. Ja też, my też jako kapłani, też w pewnym momencie naszego życia wypowiedzieliśmy jakże ważne, mocne słowo tak. I zobaczcie, proste 2 słowa, które mówią o tym, że słowo może zabić i słowo może do życia przywrócić. Że czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo może zaboleć nie uderzenie pięścią, tylko wypowiedzenie słowa. I Bóg do nas mówi poprzez słowo. Mówi to systematycznie, każdego dnia. A kiedy nadeszła pełnia czasu, Ojciec wypowiedział ostatnie słowo. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. I mieszka między nami. I jest z nami po wszystkie dni aż do końca świata. I zobaczcie, na czymś tak słabym jak słowo Bóg buduje całe przymierze, które zawiera z tobą i ze mną i z nami jako wspólnotą Kościoła. Słowo jakże ulotne, bo przecież my wiemy, jakie nasze ludzkie słowo jest kruche, że dajemy słowo, ale z dotrzymaniem słowa to już jest inaczej. A Bóg daje nam słowo w obietnicy. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Kiedy Azariasz pośród płomieni, bo został wrzucony do ognia, modli się i przypomina: Ty, Panie Boże, dałeś nam słowo i teraz wierzymy w tych trudnościach, że Ty dotrzymasz tego słowa. I dotrzymał, wyprowadził ich z tego pieca ognistego. Moi kochani, Bóg jest wierny słowu i Bóg nas zaprasza do tego samego. Zobaczcie, że my żyjemy w świecie słowa. Mówione, pisane, drukowane, transmitowane. I zauważcie, że gdyby w pewnym momencie zniknęło słowo, słowa, to byśmy się pozabijali. Dlaczego? Bo by nie było między nami komunikacji. No bo w jaki sposób mielibyśmy się komunikować? Na migi? No, to na migi można pokazać, że jestem głodny, albo że gdzieś chcę iść, ale za wiele nie można powiedzieć. I ten świat słowa, w którym jesteśmy, to tak naprawdę jest narzędzie, które Bóg nam dał. I narzędzie możemy wykorzystywać dobrze, w sposób jemu właściwy, albo też źle, w sposób niewłaściwy. I zobaczcie, dzisiaj w Ewangelii mamy człowieka, który dał słowo królowi, że odda mu pieniądze, które pożyczył. Pieniądze niesamowite. 10 tysięcy talentów. A jeden talent to ponad 26 kg złota. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Może byśmy zapełnili tą świątynię złotem. Tyle pieniędzy pożyczył i dał słowo, że odda. Nie dotrzymał słowa. I prawdopodobnie myślę, że nikt z was się nie obruszył, że się wkurzył tak król, no? Że chciał go sprzedać. Jego, jego żonę, jego dzieci, cały dobytek, żeby chociaż część tego długu odzyskać. W końcu mu przebaczył. Zobaczcie, że dzisiaj w naszym świecie, który jest światem słowa, jakże dojmujące i bolesne jest odkrycie, że słowo upada, że mamy wielki upadek słowa, kultury słowa. Mnie przeraża, jak raz po raz powraca temat mowy nienawiści. Tam wszystko jest mową nienawiścią. Nawet jak mąż powie do żony, że cię kocham, to też może być uznane jako nienawiść. No, bo seksistowskie odezwanie się, no. Zobaczcie, co się dzieje w świecie, co się dzieje w naszych głowach, używając tak dziwnych sformułowań. Mowa nienawiści to sformułowanie samo w sobie uderza w kulturę słowa, w to, co nazywamy mówieniem, mową, to, co nas od zwierząt odróżnia. Dzisiaj każdy wie najlepiej, każdy gada, co mu ślina na język przyniesie i jeszcze uważa, że to jest jedyne, niepowtarzalne i że nikt inny nie ma racji. Ale moi drodzy, Pismo mówi, że z obfitości serca mówią usta. Zaiste. To, co wypowiadasz, odkrywa całe twoje wnętrze. Być może się jeden, drugi, dziesiąty czy nawet setny raz ustrzeżesz, upilnujesz, skontrolujesz, ale nigdy do końca. Lapsus. Czyli błąd. Wypowiesz coś, co nigdy w życiu byś nie chciał wypowiedzieć, a co tak naprawdę mówi, co jest w środku twojego serca, twojego umysłu. Przysłowie mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że dużo lepiej byłoby w naszym polskim, gliwickim społeczeństwie, gdybyśmy więcej milczeli, a mniej mówili. Albo gdybyśmy zanim otworzymy usta, tak dłużej pomyśleli, pomedytowali nad tym, co chcemy powiedzieć. Myślę, że byłoby nam o wiele lepiej w życiu rodzinnym, małżeńskim, czy jakiejkolwiek wspólnocie. Tutaj, moi drodzy, właśnie zamiast milczeć, ile my się nagadamy, ile my narzekamy, ile my naplotkujemy, nakłócimy się. Zauważcie, że wszystko to jest związane z mową. Z grzechami języka. Ile tego jest? I to wiecie, nie na zasadzie nawet świadome, tylko to rzucamy po prostu jak śmieciami. Rozrzucamy wokół nas. I nawet sobie do końca nie zdajemy sprawy, ile krzywdy robimy. I tutaj, moi drodzy, trzeba rozróżnić między dialogiem a dyskusją. Dzisiaj świat dyskutuje. Dzisiaj świat nie prowadzi dialogu. Dialog jest wtedy, kiedy ja rozmawiam z drugim człowiekiem, on mnie słucha Potem on mówi, a ja jego słucham. I ja nie mówię mu mojego słowa po to, żeby go przekonać, że ja mam rację. I on mi nie mówi tego samego. Dzielimy się. Dzielimy się swoimi odkryciami. I nawet jeśli nie dojdziemy do wspólnego zdania, to po takim dialogu wychodzimy pogodzeni. Przeprowadziliśmy sensowną rozmowę. Natomiast dyskusja polega na tym, że ja gadam i ja uważam, że mam świętą rację i że tylko ja mam rację. I nikt inny racji nie ma. W dyskusji też nie ma słuchania, co jest fundamentem dialogu. Powtarzam to na wiele sposobów. Moi drodzy, według mnie bardzo duża ilość rozwodów, rozejścia się małżonków, nawet oscyluje według mnie w 80% albo i więcej, źródłem tego jest brak dialogu. Dyskusja jest non-stop. Dyskusja jest. A jak już nie ma dyskusji, to zaczyna być tak zwany język informacji. Dzisiaj ty odbierasz małego z przedszkola, a ja kupuję mleko. Jutro jedziesz do babci, a pojutrze zrobisz to, a ja zrobię tamto. Zobaczcie, informacja. Myk, nie ma żadnej komunikacji w sensie dialogu, rozmowy. Zobaczcie, jak się potem rozjeżdżamy. Tam, gdzie nie ma słowa, tam, gdzie nie ma komunikacji, tam, gdzie nie ma dialogu, rozpadają się więzi. Przestajemy patrzeć na siebie jak na ludzi. Stajemy się robotami, funkcjonalnymi, mniej czy bardziej. I w tym wymiarze tego słowa chciałbym zapytać ciebie i siebie też, bo od samego rana się pytam, czy i na ile używam w moim codziennym języku trzech słów, takich cudownych, prostych, które uczyli nas nasi rodzice, dziadkowie, których uczono nas w szkole. Te trzy słowa to jest proszę, dziękuję i przepraszam. Mówię do was, kochani dorośli ludzie. Czy używamy tych słów? Czy i na ile używamy tych słów? To jest po prostu taki papierek lakmusowy naszego przylgnięcia do Pana Boga. Czy Pan Bóg komplikuje? Nie. Pan Bóg jest bardzo prosty. Zobaczcie, jak to w świecie języka skłamie. I co mówię? Bardzo często ludzie przychodzą do spowiedzi, że księdza, minąłem się z prawdą. A jak ktoś się pyta, proszę Pana, a jechał Pan ciężarówką czy osobową? No bo skoro Pan się minął, no to znaczy, że czymś Pan jechał. Ale o co chodzi? Mówię, proszę Pana, a nie lepiej powiedzieć i nazwać rzecz po imieniu, że skłamałem? Żeby mnie zabolało. Żebym się przyznał do tego, że źle użyłem daru mowy. A nie jakieś owijanie w bawełnę. Zobaczcie, jak my dzisiaj owijamy w bawełnę. I to nie o to chodzi, żeby prosto z mostu, żeby człowieka zabić jakimś słowem. Tylko idzie o to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Wiecie, często w posłudze modlitwy uwolnienia czy uzdrowienia często wyłapuję, że ludzie czasami latami dźwigają niesamowite ciężary, wloką za sobą. Wiecie z jakiego powodu? Bo na spowiedzi nie wyznali grzechu tak, jakim on był. Zaczęli owijać w bawełnę, kombinować i tak dalej. A chcę wam powiedzieć, że żaden ksiądz nie jest Duchem Świętym. Co mu powiesz, to przyjmuje. Jak mu powiesz, no tak to przyjmie. Ale zobaczcie, my się musimy nauczyć powrócić do czegoś, co się nazywa stanięciem w prawdzie i nazywaniem rzeczy po imieniu. I tych dobrych, i tych złych. Po imieniu. Ćwiczmy się zatem w proszeniu, dziękowaniu i przepraszaniu, bo to jest naturalne środowisko naszego rozwoju. I jeszcze jest jedno słowo, które chciałbym podjąć w związku z dzisiejszą Ewangelią. Ono jest bardzo podobne do ostatniego słowa, do słowa przepraszam, ale ono niesie w sobie o wiele większą treść. Mówię o słowie przebaczam. Bo tak naprawdę nie przebaczamy ani czynem, ani myślą. Przebaczamy słowem. Przebaczenie, żeby dotarło, musi być wypowiedziane. Nie tam gdzieś w zaciszu serca, tylko wprost. Przebaczam ci to, co mi uczyniłeś. To ma wybrzmieć. To jest akt woli, który ma wybrzmieć dla moich uszu i dla uszu tego, któremu przebaczam. I nic mnie nie obchodzi, co ta druga osoba zrobi, czy przyjmie to przebaczenie, czy nie przyjmie. Ja mam przebaczyć. I tutaj, moi drodzy, powiecie, a skąd mam wziąć siłę? No weź sobie stąd, jak nie umiesz przebaczyć, to sobie stań pod krzyżem. Wyobraź sobie, że Jezus na tym krzyżu wisi, jeszcze żyje. I że wisi na tym krzyżu i umiera za twoje grzechy. Bo każdy z nas jest grzesznikiem. I patrz sobie w tego Chrystusa i posłuchaj, jak tam w chwili konania mówi do ciebie, a właściwie do Ojca: Ojcze, przebacz mu. Ojcze, przebacz jej, bo nie wie, co czyni. Ja wiem, że przebaczenie jest trudne, moi kochani. Ale też wiem, i znowu z doświadczenia modlitwy uzdrowienia czy uwolnienia, że nieprzebaczenie zabija. Naprawdę zabija, uwierzcie mi. Nieprzebaczenie zabija serce. Ty możesz żyć, możesz myśleć, mówić, robić coś na tym świecie, ale w rzeczywistości nie żyjesz, bo twoje serce jest zabite, bo nie przebaczyło. I dlatego czy aż 7 razy? Nie 7, tylko 7 i 7. 77 razy. Zawsze. Nie ma sytuacji, w której mogę powiedzieć: ja nie przebaczę. Dla chrześcijanina nie może być takiej sytuacji. Nie może być, kochani. To może trwać latami, to może być długi proces, ale nie może być sytuacji, że mówię, że ja nie przebaczę ci tego. I dlatego, moi drodzy, musimy bardzo uważać, żeby to nieprzebaczenie nie stało się dla nas taką raną otwartą i jątrzącą się, która nas zabije, bo z tej rany przyjdzie gangrena i umrzemy. Trzeba nam się starać przebaczyć. I dzisiaj w Ewangelii było to właśnie takie stwierdzenie. Zauważcie, że kiedy ten pierwszy sługa już miał wylądować w więzieniu, miał być sprzedany i tak dalej, rzucił się do nóg tego króla i mówi: przebacz mi, ja to zaraz zrobię, ja to będę się starał jak najlepiej. Co zrobił król? Ulitował się nad nim i dług mu darował. W języku polskim się mówi o darowaniu krzywdy. Słyszycie w tym darowaniu coś, co się wyrabia? Moi kochani, kiedy przebaczamy, to czynimy rzecz boską. A mianowicie to, co jest krzywdą, staje się darem. Daruję ci. Daruję ci moje krzywdy, daruję ci długi, daruję ci złe słowa. I zobaczcie, jeżeli zapraszamy Pana Boga do takich doświadczeń, jak się zmienia perspektywa patrzenia. I uwaga, to nie jest tak, że rany znikają. Nie, rany pozostają. Ale kiedy mówię przebaczam, dokonując tego boskiego aktu, wiecie, co się dzieje? Te rany zaczynają się goić. Blizna będzie, ale to nie będą rany otwarte, które mogą mnie zabić. Dlatego niesamowita jest moc, boska moc przebaczenia. I jest jeszcze jeden warunek, żeby przebaczenie sięgnęło głębi mego serca i z głębi tego serca wyszło. Wiecie jaki? Dopiero wtedy przebaczenie przychodzi, kiedy ten, który mnie zranił, jest moim bratem, moją siostrą. Dopiero wtedy. Nawet bliźni to jest za mało. Dopiero wtedy, kiedy jest moim bratem, kiedy stanie się moją siostrą, dopiero wtedy tak naprawdę do głębi jestem w stanie powiedzieć: przebaczam. I moi drodzy, w tym wymiarze też nie zapomnijcie o tym, że to nie my jesteśmy tylko i wyłącznie workami treningowymi. Że my też ranimy. Dlatego to jest sztuka nie tylko powiedzieć przebaczam, ale też sztuka prosić o przebaczenie. Też trzeba umieć przyjąć przebaczenie, które ktoś mi zaoferuje, mi da. Prośmy dzisiaj, moi drodzy, abyśmy uwierzyli, że Pan Bóg ma naprawdę wielką cierpliwość do nas. Że dla Niego jesteśmy synami i córkami, którym zawsze, nieustannie przebacza. a tej, która nigdy nikomu nie powiedziała złego słowa, tej, która nigdy nikogo nie zraniła, bo jest Matką Pana i naszą Matką, a my zraniliśmy jej Syna, zabiliśmy jej Syna. Czy słyszeliśmy kiedyś z jej ust oskarżenie w kierunku nas? Nigdy. Ona nauczyła się przebaczać i prośmy za jej przyczynę, po to byśmy umieli mówić tak i nie w odpowiednim czasie. Żebyśmy nie żałowali sobie i innym, proszę, dziękuję i przepraszam. I żeby wyprosiła nam u Pana Boga tą niesamowitą zdolność, łaskę i moc wypowiedzenia przebaczam i proszę o przebaczenie. Amen.